Dzień dobry, nazywam się Jakub Machwicki, a to jest Sekwot Audio, podcast, podczas którego sprawdzimy, co siedzi w głowach ekspertów, którzy kształtują naszą branżę. Niezależnie od tego, czy nazwiemy ich inżynierami, architektami, menadżerami, wiemy, że to nie chodzi o tytuł, chodzi o ich sposób myślenia, myślenia systemowego, myślenia krytycznego. Wspólnie włączymy to myślenie. Na podcast zaprasza Grzegorz Kotwis.
O byciu liderem, syndromie oszusta, umiejętnościach miękkich, na które warto zwrócić uwagę, chcąc być dobrym liderem, najczęściej popełnianych grzeszkach rozmawiam z Anitą Przybył, absolwentką psychologii i zarządzania potencjałem pracowników. Temat naszej rozmowy jest bardzo ważny i niełatwy, dlatego zachęcam, aby wysłuchać nas w skupieniu. Moja dzisiejsza rozmówczyni specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności społecznych, m.in. komunikacji, zarządzania zespołem, budowania zespołu, motywowania, asertywności, inteligencji emocjonalnej. W swoich szkoleniach stawia na naukę przez doświadczenie, kładąc nacisk na interaktywne, warsztatowe formy nauczania oraz intensywny trening umiejętności. Aktualnie trener freelancer. Dobrego odbioru. Cześć Anita.
Cześć.
My mieliśmy okazję poznać się osobiście na konferencji DevConf w zeszłym roku, pamiętasz?
Zgadza się, oczywiście, że pamiętam. Podszedłeś do mnie po prelekcji.
Tak, zamieniliśmy kilka słów na temat właśnie twojej prelekcji. To była prelekcja o syndromie...
Tak. Oszusta, tak. Moja pierwsza po angielsku swoją drogą.
Tak, ona była po angielsku. Tak. Teraz mi przypomniałaś, rzeczywiście.
Bo na DevConf... No ja tego nie zapomnę.
Nie zapomnisz? Duży stres dla ciebie?
No, to było wyzwanie naprawdę.
Okej.
Okay. Dla mnie.
Wiesz co, zastanawia mnie, bo nie pamiętam, czy dyskutowaliśmy o tym, czy rozmawialiśmy, skąd pomysł, aby swoją wiedzę, doświadczenie skierować właśnie do programistów, do branży IT?
Wiesz co, ten pomysł się zrodził dosyć dawno, bo w związku z tym, że mój mąż jest programistą i bardzo często mówił mi o tym, że w tej branży tak niewiele się mówi o kompetencjach miękkich i w zasadzie to on mnie namawiał do tego, żebym spróbowała, żebym może właśnie dzieliła się swoją wiedzą, że to mogłoby komuś pomóc, mogłoby wzbudzić zainteresowanie i chyba od tego się zaczęło.
I jak... Po tych kilku, nie wiem ile to już miesięcy z nami programistami, masz jakiś taki ogólny pogląd, jak nas postrzegasz? Mogłabyś w kilku słowach?
I ty chcesz żebym powiedziała, tak?
No, a pewnie. Nie wiem. A pewnie, słuchaj.
Wiesz co, to w sumie już są 3 lata. Tak naprawdę w marcu minęły 3 lata. Pierwszą moją konferencją było Boiling Frogs. To oni mi dali taką szansę, żeby powiedzieć coś w branży IT. Cóż mogę powiedzieć? Ja mam same pozytywne doświadczenia. Naprawdę. Mhm. Tak zupełnie szczerze, mam bardzo dobre doświadczenia, bardzo lubię to środowisko. Nie spotkałam się nigdy z czymś, co mogłoby mnie jakoś zniechęcić. Ale to też może wynikać z tego, że ja mam takie pozytywne założenia na wejściu odnośnie ludzi.
A były jakieś stereotypy? Słyszałaś pewnie wiele takich stereotypów, które
oczywiście.
Od razu jakby, wiesz, runęły i przestały być prawdą.
Tak, oczywiście, że wiele stereotypów miałam w swojej głowie. Natomiast oczywiście z racji tego, że gdzieś tam pracuję nad sobą, to mam świadomość pewnych moich przekonań i tego, jak mogą wpływać na to, jak ja się zachowuję, jak oceniam innych ludzi, więc te stereotypy trzymałam mocno na wodzy. One się zdecydowanie nie potwierdziły. Natomiast ja spotykam też pewną taką konkretną grupę programistów, czy w ogóle specjalistów z IT. To są osoby, które są nastawione już na rozwój. To są osoby, które albo mówią na konferencjach, albo uczestniczą w konferencjach, albo uczestniczą w szkoleniach, najczęściej takich liderskich. więc to też nie jest, też jest jakaś określona próbka, tak, tego środowiska, mm-hmm. z którą ja się spotykam.
Tak, to są osoby, które można powiedzieć wykonały już jakiś pierwszy krok.
Tak. I też są zainteresowane takimi miękkimi tematami. Mm-hmm. Chociaż też dostrzegam, że na różnych konferencjach różny jest poziom tego zainteresowania i takiego zaawansowania w tych soft skillach, mm-hmm. tak zwanych.
A słuchaj, zanim przejdziemy do konkretów, do mm-hmm. tego tematu naszego odcinka, czyli chcę być liderem, tak mm-hmm. nazwijmy go w skrócie, czy zdarzyło ci się już taka mocna dyskusja na temat tych umiejętności miękkich, że ktoś podszedł do ciebie i był taki, wiesz, totalnie na nie, w ogóle skąd ty się wzięłaś, co ty mówisz, co ty możesz wiedzieć o branży IT? Miałaś już taką sytuację?
Wiesz co, zdarzały się takie wrzutki podczas prelekcji, ale one dotyczyły jakiegoś szczegółu, o którym mówiłam. Mhm. Ale nigdy nie miałam takiej sytuacji, że ja się musiałam konfrontować z takim jakimś atakiem wprost. Zresztą ja zwykle na początku prelekcji, no szczególnie tej, w której mówię o zespołach, czy liderem być, mówię o tym, że ja nie jestem z waszego świata. Że mhm. ja nie mam tego osadzenia w branży IT. Ja to mówię otwarcie. Ja mogę wam trochę powiedzieć o kompetencjach miękkich. I ja też te kompetencje tak widzę, to znaczy, że one się przydają bez względu na to, w jakiej branży pracujesz, bo komunikujesz się wszędzie, na przykład. Udzielasz informacji zwrotnej wszędzie. Tworzysz środowisko, w którym ludzie chcą pracować, są zaangażowani wszędzie, tak? Więc to są pewne uniwersalne kompetencje, także ja się też nigdy nie, wiesz, nie sadziłam na jakiegoś eksperta od zarządzania w IT. Mhm.
Okej. Dobra, dzięki bardzo za to, co powiedziałaś, bo myślę, że fajnie tak dowiedzieć się właśnie, jak to wygląda po drugiej stronie dla osoby, która, wiesz, tak przychodzi, można powiedzieć, totalnie z zewnątrz, z dużym mm-hmm. doświadczeniem, ale do nowej grupy ludzi. Mm-hmm. Dziś rozmawiamy o liderowaniu, o byciu liderem. Mm-hmm. Czy jest jakaś taka definicja w psychologii? Może masz swoją własną. Co to znaczy? Kto to jest lider? Co oznacza słowo lider?
Wiesz co, definicji jest mnóstwo, bo mnóstwo jest modeli zarządzania. One się cały czas pojawiają, wiesz, nowi autorzy piszą nowe książki, pojawiają się nowe badania, na podstawie których te modele się tworzą. Ja odpowiedziałabym w ten sposób, że lider to jest ktoś, kto towarzyszy zespołom. Że w przywództwie, w liderowaniu nie chodzi o ciebie. Że chodzi o ludzi, o to, żeby tworzyć im takie dobre warunki do tego, żeby oni się rozwijali, rozwijali swój potencjał, żeby realizowali te cele, które organizacja im stawia. Czyli to jest taki bardziej facylitator, ktoś, kto jest obok, dba o pewne granice, reaguje wtedy, kiedy trzeba reagować, ale tak za bardzo nie przeszkadza ludziom.
Mhm. Czyli to nie jest najjaśniejszy punkt, można powiedzieć, w zespole, tylko taki, który czuwa, jest tam gdzieś dookoła i zjawia się w odpowiednim momencie.
No, zdecydowanie to nie jest najjaśniejszy punkt. I tak, jeśli ktoś myśli o tej roli, to właśnie myślę, że takim pierwszym krokiem jest zbadać sobie, jaką ja mam motywację do tego, żeby być liderem. Czyli czy ja właśnie chcę być tym najjaśniejszym punktem? Czy ja chcę być liderem, bo to tak fajnie i prestiżowo jest być kimś, kto mm-hmm. rządzi? Bo ja się mogę tym pochwalić, bo właśnie chcę mieć swoje zdanie, decydować. Jeśli tak, to może warto zweryfikować, czy to na pewno jest dobry pomysł. Bo myślę, że w takiej sytuacji bycia liderem korzystniej jest przyjąć inną narrację. Mm-hmm.
Bo pewnie jeszcze padnie dzisiaj w naszej rozmowie słowo menedżer i pewnie wiele osób już wie, jaka jest różnica, ale podejrzewam, jakbym komuś tak powiedział, nawet z bliskiego otoczenia, jestem liderem, mogłoby to zostać pomylone z menedżerem, a to się już tak kojarzy, wiesz, no gościu w garniaku, pod krawatem. Mm-hmm. Bardzo znacząca osoba, nie?
I to jest boss.
Boss. Tak, my znamy
who's
tą...
the boss?
Tak, my znamy tą taką grafikę, właśnie różnica między bossem a liderem, nie? Jeden po prostu idzie z zespołem, a drugi z batem stoi naprzeciwko. Okej, okay, słuchaj, Anita, powiem wprost, ja chcę być liderem, ale się boję.
Masz syndrom oszusta?
Myślę, że tak. Myślę, że okay. Tak. Myślę, że tak i nie tylko ja. Co możemy zrobić?
No wiesz co, no możecie dalej myśleć i chcieć, nie robić nic.
I to będzie dobre?
A jak myślisz?
Znaczy się... Ej, czekaj, bo nie wiem, czy to miała być taka sesja, ale dobra, już to zabrnąłem. Czy to będzie dobre? Nie wiem. Powiem ci, że nie wiem. Podejrzewam, żeby to strasznie gdzieś tam mnie drapało, jeśli bym dalej chciał nim być. Jeśli bym powiedział, że nie, a w sensie ten syndrom oszusta by jakoś zwyciężył nad tą chęcią, nad tymi takimi naturalnymi potrzebami, to może i nawet lepiej, chociaż...
No właśnie, bo powiedziałeś potrzeby. To zależy na ile to zależy, na ile nam na tym zależy. Jeśli bardzo tego chcemy i mamy dużo różnych oporów i one mogą wynikać z czegoś, co jest zupełnie naturalne, z takim lękiem przed nowością. Wszyscy boimy się tego, co jest nowe. Denerwujemy się, nie wiemy, czy sprostamy nowym wymaganiom. Ale jeżeli, wiesz, taka tendencja w nas jest w różnych obszarach i taki silny lęk przed porażką i taki niepokój przed tym, a co się stanie, kiedy ja popełnię błąd, a co się stanie, jak inni pomyślą o tym, że dowiedzą się, że nie jestem taki mądry i fajny i cudny, jak mogłoby im się wydawać. No to wtedy to w ogóle może nas blokować przed jakimkolwiek rozwojem, takimi wyzwaniami, wiesz, jakimiś nowymi projektami. I tak samo nas może blokować przed tym, żeby stać się takim liderem, co niekoniecznie musi świadczyć o tym, że mamy do tego małe predyspozycje, kompetencje, tylko raczej to są takie blokady w naszej głowie. No i jeśli one są bardzo silne, bo tak jak powiedziałam, myślę, że każdy w jakimś zakresie takie blokady ma. Tak a propos syndromu oszusta, to jest taka informacja, która się pojawia bardzo często, ona jest skopiowana w internecie, ale nie znalazłam nigdy jej źródła. To jest taka, że 70% ludzi doświadcza takiego syndromu. Mnie się wydaje, że każdy w jakimś zakresie doświadcza takich myśli i uczuć, które są charakterystyczne dla tego syndromu, ale jedni w mniejszym zakresie i tylko czasem, a innych to totalnie paraliżuje. No i tym, których to tak bardzo paraliżuje i naprawdę, wiesz, nie są w stanie za bardzo funkcjonować i być szczęśliwi, to ja po prostu polecam psychoterapię, no bo to jest jedyny czasami sposób na to, żeby sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Ale jeśli to nie jest takie silne, ja to czasem mam, czasem tego nie mam, ale próbuję, wiesz, jakichś nowych wyzwań, tylko się bardzo boję i stresuję, no to cóż, polecałabym to, żeby robić to samo, co w ogóle robisz, jak masz syndrom oszusta. Czyli przede wszystkim dowiedz się, co to jest, czym się to objawia, właśnie jakimi myślami, jakimi uczuciami. I wtedy będzie ci łatwiej zdiagnozować to u siebie, zobaczyć, że oho, na przykład wobec nowego wyzwania, tak, na przykład dostałem awans, będę liderem za miesiąc, no i jakie się myśli pojawiają, jakie uczucia. I może to właśnie są te myśli impostora. Łatwiej ci będzie sobie wtedy z tym poradzić, jeśli się temu tak nie poddasz, nie popłyniesz z tym, tylko będziesz mieć świadomość, że to są tylko moje myśli, że to nie jest rzeczywistość. I a propos tego, to jeszcze taka druga rzecz, którą też bardzo polecają i stosują te panie, które lożki psycho, które odkryły ten syndrom, to żeby zrobić sobie taką weryfikację własnych kompetencji, zdolności, taki self-SWOT. W czym ja jestem naprawdę dobry, w co jeszcze muszę rozwinąć, te wszystkie pozytywne feedbacki, które zbieram, jakieś moje osiągnięcia, polecają, żeby sobie spisać. Nawet jeśli wiesz, to tak trochę brzmi jak przytulanie drzew, to, to jest element taki terapeutyczny. Także praca na przekonaniach też. Coś, co mi jeszcze przychodzi do głowy, co mnie bardzo pomogło, to jest taka rozmowa z mentorami. Zresztą nawet niedawno Jarek Pałka coś takiego napisał na Facebooku właśnie, że to bardzo pomaga, kiedy w ludziach, których podziwiasz, mentorach, wiesz, swoich bogach, takich bożyszczach, tak? Zaczynasz widzieć zwykłych ludzi. Bo my mamy taką tendencję, nie? Do tego takiego wyolbrzymiania, tak, wspaniałości ludzi, których podziwiamy. Więc porozmawiaj ze swoimi mentorami, ze swoimi idolami. Popytaj ich o ich drogę, o to, jakie mieli trudności. Nie wiem, mnie to bardzo pomogło, naprawdę. Po prostu jakoś tak dużo ze mnie zeszło, jak zrobiłam kilka takich rozmów. No i kiedy chcesz być liderem, to można zaangażować kogoś takiego, kto się na tym lepiej zna. Czyli wiesz, stworzyć sobie takie warunki w organizacji, albo na własną rękę jakiegoś mentora, coacha, nie wiem, szkoleniowca, czy doświadczonego w tym obszarze kolegę. Dzięki temu będziesz też mieć większe poczucie bezpieczeństwa, taką poduszkę w razie jakichś błędów. Po prostu będzie ci łatwiej przez to przejść.
Słuchaj, a czy tutaj w tym wszystkim, co powiedziałaś, jest jakieś ryzyko? Troszkę mi się zapaliła taka, wiesz, żółta lampka. Typu usłyszałem już coach, mentor. A czy przypadkiem to nie pójdzie w drugą stronę takiego typu, nie wiem, fake it till you make it, czyli wiesz... troszkę oszukiwania, żeby, wiesz, przełamać ten syndrom oszusta, to rozumiesz, co mam na myśli?
Czy
nie przeholuję w drugą stronę, że teraz mówię, okej, no mam za mało wiedzy, mam za mało doświadczenia, żeby być liderem, czy być kimkolwiek, a nagle, wiesz, budzę się na drugi dzień, mogę wszystko. I wiesz, idę na całość, bo coś się przestawiło w klepkach, bo nie wiem, bo obejrzałem jakiś tam, czy byłem na psychoterapii, nie? I teraz po prostu mogę wszystko i będę udawał, że mogę wszystko, choć tak naprawdę przecież z dnia na dzień no, nie zdobyłem tego doświadczenia i wiedzy, żeby nagle stać się na przykład tym liderem.
Znaczy wiesz co, ja myślę, że w życiu i w takiej adekwatnej samoocenie właśnie chodzi o adekwatną ocenę sytuacji, ocenę moich możliwości. Więc taki hura optymizm też nie jest zdrowy zdecydowanie i myślę, że może być bardzo szybko zweryfikowany przez rzeczywistość. Natomiast wiesz, ja się spotykam z tym bardzo często, że liderami stają się osoby, które na przykład były super specjalistami. I które, wiesz, to tak merytorycznie, technicznie, bez względu na to, w jakiej są branży, są super. I w nagrodę z zespołu się ich wyciąga i stawia się na stanowisko menedżerskie. No i tutaj to nie zawsze jest dobry pomysł. Chociaż ja wierzę, że można się tego nauczyć, ale warto czasem przygotować taką osobę do tego, jakoś, wiesz, poświęcić jej czas, właśnie zapewnić jej jakiegoś mentora, wsparcie, nie w postaci jednego szkolenia, ale właśnie tak bardziej systemowo.
Tak, no to jest klasyczna, można powiedzieć, ścieżka w IT, od programisty, junior, gdzieś tam, dobra, zrobimy cię menadżerem, lidera z ciebie zrobimy i tak jak mówisz, to idź na jakieś szkolenie z rozwiązywania konfliktów może na przykład, czy z czegoś jeszcze i zobaczymy, nie? Jakoś to będzie i super awans. Czasem nawet nie pytając tej osoby, czy ona tak naprawdę by to chciała.
Tego chcę, oczywiście. To jest też bardzo często. Jeśli wiesz, w firmie nie ma takiego nacisku na zaufanie i na taką szczerą komunikację, to często ci ludzie się boją powiedzieć, że nie, że to nie jest moja droga. Zdarza się tak jeszcze.
Tak,
i przynajmniej ja takie informacje pozyskuję od tych, którzy zostali nagrodzeni właśnie w ten sposób. że boją się, że zostaną zwolnieni, jeżeli się nie zgodzą, wiesz, no różne, różne są tutaj historie za tym stoją.
Jeśli załóżmy, jestem już gdzieś tym liderem, a może nawet niekoniecznie liderem, bo wierzę też w coś takiego jak takie liderowanie przez przykład, czyli niekoniecznie jestem na jakimś stanowisku, ale po prostu ktoś jest w zespole, kto jest takim naturalnym, nazywam go liderem, i zauważa, że ten syndrom oszusta jest u jakiejś osoby w zespole. Czy powinna jakoś ingerować, jakoś pomóc tej osobie w rozwiązaniu tego problemu, czy może jednak nie? Jednak ktoś, nie angażować się aż tak, bo właśnie znowu może ma sam syndrom oszusta i nie powinien. To taka pętla trochę powstaje.
No tak, system złożony. Ktoś ma syndrom oszusta, to po pierwsze może o tym nie wiedzieć, może sobie nie zdawać z tego sprawy. Więc to jest taka odpowiedź na twoje pytanie, czy warto próbować. Myślę, że warto próbować i rozmawiać o tym. Może być tak, że masz w zespole osobę, co do której wiesz, że to jest bardzo dobry pracownik, utalentowany, o szerokich kompetencjach, wiedzy, ale przestał się rozwijać. Na przykład proponujesz mu bycie mentorem, wprowadzanie, wdrażanie jakichś nowych osób, bo ma dużą wiedzę. No i on odmawia. Albo, oczywiście przyczyn może być dużo, tak? Ale tutaj podaję przykłady, które mogą świadczyć o tym, że może mieć syndrom oszusta. Albo na spotkaniu, gdzie coś wspólnie ustalacie, no wiesz, że ma dużą wiedzę, że może się podzielić tym, ale on uparcie milczy. Nie decyduje się na to, żeby się podzielić swoją opinią. No i to może świadczyć o tym, że coś tam się pod tym kryje, że boi się takiej ekspozycji, boi się dzielić wiedzą, boi się właśnie pokazać swoje kompetencje, no bo będzie wtedy narażony na ocenę, a ludzie z syndromem oszusta bardzo boją się tej oceny i tego, że właśnie zostaną uznani za niekompetentnych, że popełnią błąd. Więc to może być taka duża blokada dla tej osoby. Zarówno z perspektywy jej rozwoju, ale też z perspektywy całego zespołu. Więc zdecydowanie warto rozmawiać, ale najważniejsze w tej rozmowie jest tak naprawdę, myślę, to, co ten lider robił wobec tej osoby do tej pory, do czasu tej rozmowy. Bo jeśli tam była dobra relacja, wiesz, szacunek, zaufanie, to ta rozmowa ma sens. Bo tej informacji, która idzie ze strony tego lidera, będą przypisane dobre intencje, troska o właśnie o rozwój i wtedy to może przynieść dobre rezultaty. Można tak, żeby już przejść do takich konkretów, jak to zrobić, to oczywiście oprzeć się na faktach, właśnie na tym, co obserwujesz, co zauważyłeś, konkretne sytuacje, no i delikatnie przejść do tego, słuchaj, nie wiem, poczytaj o tym, sprawdź, jest coś takiego, niepokoi mnie to, że to może właśnie ciebie dotyczyć, a bardzo mi zależy na tym, żebyś był zadowolony, żebyś się rozwijał, żeby też nasz zespół czerpał z twojej wiedzy i tak dalej.
Powiem ci, nigdy nie trafiłem na taką rozmowę. Trochę doświadczenia mam, ale no nie udało mi się jeszcze do tej pory, żeby w ten sposób ktoś ze mną właśnie porozmawiał. A jakoś tak, wiesz, próbował wyłapywać te... Bo gorszy dzień, okej, może się zdarzyć, może nie trzeba od razu panikować, ale jeśli widać na przykład coś drugi, trzeci tydzień...
Jakąś tendencję.
Jakaś jest ta właśnie tendencja, nie? Że widać, że utknął, może z jakimś problemem rozwiązuje, no bo to w programistycznym świecie jest dużo wyzwań i też właśnie czasem i niepowodzeń, ale... To taki ten lider, no duża odpowiedzialność i szczególnie, tak jak mówisz, ta osoba techniczna, która była moim kolegą i nagle awansowała i nagle spełnia, robi taką pieczę, wiesz, opiekuje się zespołem. Trzeba uważać, żeby tak sztucznie to nie wyszło. I to, co mówiłaś o tym, a wyślijmy kogoś na szkolenie, on wraca nagle, słuchajcie, byłem na szkoleniu, no to teraz wam tutaj sprzedam kilka takich fajnych psychologicznych trików, nie? no to chyba nie tędy trochę droga właśnie. Dlatego to takie naturalne liderowanie, takie, które rośnie z czasem, widać, że ta osoba tak naturalnie wyrasta.
Taka autentyczność. To jest coś, co buduje zaufanie. To, że wiesz, ktoś wierzy, że jesteś autentyczny i że ty się, że ty się autentycznie troszczysz o, o tego pracownika.
Tak, bo inaczej to przypadkiem możesz stać się menedżerem. Jest jakaś definicja na menedżera?
Wiesz, co ja w ogóle z tymi... Okej, no jest mnóstwo definicji.
A jaka jest różnica? Jaka jest różnica między liderem a menedżerem?
Wiesz co, zanim odpowiem, to ja jestem raczej zwolenniczką tego, żebyśmy sobie, żebyśmy rozmawiali ze sobą i sobie wyjaśniali znaczenie, jakie przypisujemy różnym pojęciom, słowom. To tak myślę, że dalej zajdziemy. Ja na przykład kiedyś po tym, jak formułowałam, że ktoś tam jest przywódcą, przywództwo, dostałam taką informację zwrotną, że mam tak nie mówić, bo to się komuś tam innemu kojarzy z takim zarządzaniem autorytarnym. No mnie się kojarzy inaczej, więc porozmawiajmy i zdefiniujmy, co nam się z czym kojarzy, tak po pierwsze. Natomiast no, tak wiesz, uznaje się, że menadżer to jest ktoś, kogo ktoś wybrał. Organizacja wybrała, ktoś jest taki nadany z góry. I menadżer niekoniecznie musi być takim prawdziwym liderem. A lider to jest ktoś, z jakim ludzie idą. To jest taka, taka postać, rola, tak? Bardziej zbliżona do tego naturalnego lidera, o którym wspomniałeś. Tak odpowiem na to pytanie.
Dobra. Jak dla mnie to jest odpowiedź jakby satysfakcjonująca i też bym nie chciał właśnie iść, bo jeszcze lata temu ja widziałem te ogłoszenia o pracę typu people manager, wiesz, takie. Teraz tego nie spotykam. Rzeczywiście zmieniło się dużo w IT. Częściej właśnie widać ten lider, ten tech leader, no lider techniczny, to taka trochę inna, bardziej specyficzna rola, team leader, ale no jakby zniknęło trochę chyba z takiego użycia. Może gdzieś w korpo jeszcze to istnieje, ten people manager i tego typu stanowiska, ale to jest tylko stanowisko, nazwa.
Dokładnie, jakaś nazwa, tak? Którą ktoś jakoś tam rozumie.
Tak, dokładnie. Zostańmy przy tych aspektach miękkich. Nie idźmy w te stanowiska. Nie idźmy. Czy każdy może być dobrym liderem? Taki typowy programista. Flanelowa koszula. Już sięgnę bardzo daleko.
Bardzo głęboko do piwnicy. Sięgasz teraz bardzo.
Dokładnie. Czy myślisz, że to może być dobry materiał na lidera? Taki nieoszlifowany kamień może, wiesz?
Wiesz co, pytanie, czy on chce.
Okej. Czyli najpierw, czy on chce?
Tak, bo wiesz, gro takich, jak to powiedziałeś, typowych programistów po prostu nie chce. Swoją drogą ciekawa jestem, jakbyś zdefiniował takiego typowego programistę, tak wiesz, na poziomie właśnie tych soft skilli i jakichś cech osobowości. Tak to może być.
Wiesz co, zmieniła mi się ta definicja ostatnio, bo rozmawiając kiedyś rzeczywiście 10-15 lat temu, jak zaczynałem, to większość programistów, z którymi byłem w zespołach, to rzeczywiście byli bardzo, bardzo ciche osoby, bardzo zamknięte w sobie, w tym świecie technologii, poza nim niewiele widziały. I dzisiaj to wygląda odmiennie, bardzo odmiennie. Nawet rozmawiając z osobami młodymi, które weszły, jest całkiem inne postrzeganie świata, ale to jest po prostu inne pokolenie też.
Ale też duży nacisk kładzie się, wiesz, na współpracę w zespole, na właśnie kompetencje miękkie. One też wyszły z piwnicy. Tak myślę, ja to tak widzę. I to może trochę mniej jest fuj i passé, by, wiesz, interesować się kompetencjami miękkimi, nie? Bo jeszcze niedawno takie mam wrażenie, że to było po prostu słabe, nie? Ja jestem super ekstra technicznie specjalistą, co ja tam będę się komunikacją zajmował? Przecież to takie pitu-pitu.
Wiesz, ja nie wiem, czy trochę nie popsuło w pewnym momencie wprowadzanie takich różnych dziwnych warsztatów do firm, na zasadzie wpadały, wiesz, jakieś firmy coachingowe, to teraz pobudujemy razem wieżę, żeby się zintegrować, żeby popracować nad umiejętnościami miękkimi. Było sporo żartów na ten temat. Potem też wchodziły jakieś dziwne testy na rozmowach rekrutacyjnych, że szli programiści, a ktoś im tam prosił o, nie wiem, układanie jakichś puzli z kimś tam w parze. No takie różne historie były, nawet mój kolega był na takiej jednej rozmowie. Nie wiem, czy to przez chwilę nie popsuło właśnie i nie wprowadziło czegoś takiego.
Postrzegania, tak?
Tak, tak, tych umiejętności miękkich, że to jest takie bardzo dziwne, nienaturalne, że w jakiś dziwny sposób próbuje się nas tego nauczyć.
No tak, ja też się spotykam z takim, często z takim postrzeganiem. Kiedyś, jak poznałam Michała Bartyzela, pozdrawiam Michała, to jednym z pierwszych pytań, jakie mi zadał, było to, czy ja brzozy przytulam, no bo jestem psychologiem i jeszcze się kompetencjami miękkimi zajmuję. Nie przytulam. Jak ktoś potrzebuje, to oczywiście niech sobie przytula. Natomiast tak jeszcze wracając do tego pytania, bo nam troszkę umknęło o tych typowych programistach, to zakładając, że taki typowy programista jest introwertykiem, to było kilka badań na temat tego, wiesz, jakie cechy osobowości mają kierownicy, menadżerowie, liderzy, zwał jak zwał. No i jedno jest takie, z którego też prowadzono metaanalizy, więc można powiedzieć, że tak dosyć solidny to jest dowód w świecie nauki. No i tam się okazało z tego badania, brano w ogóle na tapet koncepcję Wielkiej Piątki. To jest taka koncepcja, która ma, uwaga, będzie trochę psychologii, ale to przez 3 minuty. Będzie, która mówi o 5 wymiarach osobowości, czyli o neurotyzmie, czyli takiej skłonności do chwiejności emocjonalnej, do odczuwania lęku, poczucia winy, taka wrażliwość duża, ekstrawersja, wiemy, towarzystwość, otwartość, taka tendencja do ludzi, sumienność, czyli takie wypełnianie obowiązków rzetelnie, dążenie do celu z determinacją, ugodowość, czyli taka skłonność do empatii, do brania pod uwagę czyichś uczuć, takie pozytywne nastawienie na ludzi. No i otwartość na doświadczenia, czyli takie pozytywne nastawienie do wszelkich nowości. No, otwartość na doświadczenia już tam dużo mówi. No i co się okazało, że około 70% kierowników, menedżerów to ekstrawertycy. Druga cecha, która tam dominowała, to jest sumienność, czyli właśnie ta determinacja w dążeniu do celu. Ludzie sumienni są tacy idealni pracownicy, to wiesz, rzetelnie od A do Z wypełniają obowiązki. Ta cecha, która najmniej służyła tej roli, to neurotyzm. Ale żeby nie było tak, że teraz się okaże, że no tak, to jak ja jestem introwertykiem, to ja nie mam szans na to, żeby być liderem. No nie, bo jak z drugiej strony sobie popatrzę na to badanie, to może być tak, że tym ekstrawertykom jest łatwiej, prawda? Bo oni są tacy dominujący, tak, i tacy towarzyscy, nie? I tacy komunikatywni. I to tak wpisuje się w taki archetyp lidera.
Tak.
Jak mamy taką osobę w zespole, no to ona naturalnie jest wybierana, ona też bardziej do tego dąży. Były też badania, które pokazywały, że introwertycy mogą też być dobrymi liderami, że właśnie częściej chwalą, że lepiej motywują. No i jak tak sobie popatrzymy na takiego ekstrawertyka i introwertyka, ale to już jest moje zdanie, to może być, to introwertyk może być lepszym liderem w takim rozumieniu, jak ja to widzę, to znaczy dawać więcej przestrzeni ludziom, bo taka towarzyska, dominująca osoba właśnie może mieć tendencję, nie, do takiej ekspansywności.
Mi tu przyszło inne słowo na myśl, takie gwiazdorzenie trochę, ale to chyba trochę przeciągnąłem, tak. Ale...
No ale to przerysowałeś, ale wiadomo, o co chodzi. Tak. Nie? Także no tak, jeśli chodzi o badania, natomiast ja uważam, że można się tego nauczyć, że tak naprawdę to jest zbiór różnych kompetencji społecznych, które są jak każda inna umiejętność. Można się tego nauczyć, tylko trzeba włożyć w to trochę wysiłku, ćwiczyć. I jeszcze tylko dokończę, a się rozgadałam teraz. Mhm. Już o psychologii było kawałek, więc jeszcze tak sobie myślę, że jak już ktoś chce, to już jest dużo. To już może świadczyć o tym, że ma predyspozycję i taką otwartość i szansę na to, żeby się nauczyć.
Mhm. Bardzo fajnie, że powiedziałeś o tych introwertykach, bo i że oni mają szansę stać się też liderami. Oczywiście, jeśli podciągną pewne kompetencje, jak chcą, ale to jak każdy. Mhm. I że to będzie troszkę może innego rodzaju lider, ale to nadal będzie lider. Ta osoba introwertyczna i to może być bardzo dobry lider, bo czemu nie? Bo to często tak właśnie ten naturalny lider to bardziej myślimy osoba ekstrawertyczna, wygadana, no nie chcę mówić, że przebojowa, no ale taka, która gdzieś tam widać jest jej pełno, udziela się, ale tak, ale introwertycy też mogą być liderami. W tym temacie psychologii, o którym mówiłaś, zastanawiam się, czy tutaj jakieś testy, ja znam akurat test Gallupa i tak dalej, testy kompetencji, w czym jesteśmy dobrzy i tak dalej, czy to by mogło jakoś pomóc? Czy zalecałabyś takie coś, żeby na pewnym etapie zrobić sobie taki test i żeby dowiedzieć się trochę więcej o swoich kompetencjach? Nie kompetencjach, ale chyba predyspozycjach, tak?
Czy? Bo czego miałby dotyczyć ten test? Bo jeśli miałby dotyczyć cech osobowości, to jasne. Natomiast warto, żeby to był rzetelny i trafny test, czyli najlepiej taki z poradni testów psychologicznych, z pracowni testów psychologicznych, bo dużo jest różnych testów, które są na rynku, które mają bardzo niewielką wartość i moim zdaniem nie ma sensu ich robić. Także jeśli robić, to coś naprawdę wartościowego. No okej, okay, no samoświadomość, wiedza o sobie nam się przydaje. Tylko gorzej, jeżeli to się stanie taką blokadą, bo jak ja się dowiem na przykład o tym, że jestem introwertykiem, to ja sobie mogę pomyśleć, nie, no dobra, to koniec, to ja nie chcę być liderem. Nie mogę, nie będę potrafił. No i co? Taką pułapkę tutaj widzę.
Okej.
Okay. Żeby to nie było tak, że bo wiesz, zależy też, jakie masz założenie odnośnie cech charakteru. Czy to są, czy cechy charakteru są takimi konstruktami, które się zmieniają w trakcie życia? Czy to jest coś stałego? Bo jeśli wierzysz w to, no, że wiesz, że na stałe jesteś jakiś i nigdy nie będziesz inny, no to zobacz, jakie to może być duże ograniczenie.
Tak. A z drugiej strony może się coś takiego wydarzyć, co zmieni cię kompletnie w życiu jakiś.
Albo się będziesz rozwijał po prostu. Ja na przykład to widzę po sobie, wiesz, ja bacznie się obserwuję od kilkunastu lat. Z racji tego, że ja taką informację otrzymałam będąc na studiach, że ja mam się obserwować i poszerzać swój wgląd, więc tak robię. I ja się bardzo zmieniłam. Ja jestem zupełnie inną Anitą niż ta Anita sprzed 15 lat. Mhm. Tamta była na przykład bardzo taka introwertywna i nieśmiała.
Rozumiem. Czyli okej, okay, samoświadomość.
I rozwój. I ja wierzę w rozwój.
Chciałbym cię zapytać, na jakich umiejętnościach miękkich warto skupić się na początek? Jeśli jest ta już chęć, cały czas o tym mówimy tutaj, że musi być ta chęć, czyli już ona, wiesz, zakiełkowała ta myśl, tak, to jest ten kierunek. Na czym się warto skupić?
Tych kompetencji jest sporo, ale ja myślę, że warto się skupić na takim budowaniu sobie dobrych fundamentów. Na budowaniu integracji z ludźmi, zaufania, szacunku, takich po prostu relacji z nimi. I to nie jest wcale odkrywcze, natomiast szereg badań, jest szereg dowodów na to, że to działa i że to jest taka dobra baza, bo jeśli zbudujesz z ludźmi relacje i będzie tam szacunek i zaufanie to oni dla ciebie dużo zrobią. Mhm. Dla ciebie, nie dla organizacji, tylko dla ciebie, jako wiesz, osoby, dla Grzegorza dużo zrobią. bo nie będziesz, bo będziesz mógł jakby później budować kolejne kompetencje na tej solidnej podstawie. Oni będą mieli większą skłonność do tego, żeby ci wybaczyć jakieś twoje błędy czy potknięcia. To tak a propos syndromu oszusta. To też jest taka poduszka dla ciebie, nie? Bo oni będą ciebie szanować, lubić, wierzyć w ciebie. Nie będzie takiej potrzeby, żeby ich jakoś za bardzo później nadzorować, kontrolować, już pilnować. Jeżeli zadbasz o tą bazę. I tak odpowiadając na twoje pytanie, chciałabym opowiedzieć o takim modelu, ale to model jest nie do końca ważny. Ważne jest to, o czym on mówi, bo to jest taki model, jakby ktoś był zainteresowany pana Paula Marciano, się nazywa Respect. I to jest taki model, w którym on mówi o tym, jak budować takie relacje, które powodują, że ludzie czują się szanowani. A to jest bardzo ważny czynnik właśnie w motywowaniu, budowaniu zaangażowania. Dlaczego ja mówię o tym modelu? Bo on mi fajnie skleja to wszystko, co jest istotne. I na przykład pierwszą umiejętnością, którą warto w sobie pielęgnować, to jest taka gotowość do doceniania ludzi. Czyli te wszelkie, wiesz, głaski, jakieś pozytywne wsparcie, ponieważ to bazuje na bardzo naszej silnej potrzebie do tego, żeby być zauważonym, żeby ktoś się nami zainteresował, żeby ktoś widział, co robimy. Także warto jest wzmacniać te zachowania, które są pozytywne, dobre, przyłapywać ludzi na takich dobrych zachowaniach jak najczęściej. Czyli mieć taką uważność na to. I w ogóle od tego zacząć z zespołem, od takiego budowania poczucia zasobów. Mhm. A w ogóle jeszcze, żeby mi nie umknęło, było też takie ciekawe badanie odnośnie dzieci, które uczyły się matematyki i badano wpływ pochwały, krytyki i ignorowania na jakość nauczania, na jakość nabywania wiedzy właśnie w zakresie matematyki. Mhm. No i jak myślisz, jakie były efekty tego badania?
Obstawiałbym, że pochwała i nadmierna pochwała nie przyniosły dobrych rezultatów. Krytyka również.
Mylisz się.
Mylę się.
Tak. Pochwała przyniosła rezultaty bardzo dobrze. Bardzo dobre.
Bo myślałem,
tak, o 70%.
A ja myślałem z kolei, że żeby taka ciągła pochwalanie i pochwalanie, że jakby obniży ten poziom taki, no nie wiem, nie zaangażowania, czy może starania się, nie?
Nadmierna tak, nadmierna. Natomiast okay. Tam nie było nadmiernej. Więc pochwała działała dobrze, ale wiesz, co działało najgorzej? Na jakość, ale też co działa najgorzej na zaangażowanie, motywację. To jest właśnie ignorowanie, to jest niedostrzeganie mojego wkładu, mojej pracy. No, tylko ciekawy temat poruszyłeś odnośnie tej nadmiernej pochwały. No bo można byłoby zapytać to, jak często ja mam chwalić, nie? No bo jak będę cały czas im słodził, no to proszę cię, to też bez przesady.
No tak.
Przyszedł nowy lider i cały czas tutaj nam słodzi, tak? Podobno tych głasków w stosunku do niegłasków czy jakichś negatywnych informacji powinien być taki stosunek 3 do 1, wiesz? Tak, okay. To wynika z badań. Tak, żeby konkretnie odpowiedzieć. Też trochę odpowiada nam na to pytanie ten test Gallupa, te 12 pytań Gallupa, bo tam jest takie pytanie, czy w ostatnim tygodniu usłyszałeś jakąś pozytywną informację. Czyli można wnioskować, że tak raz w tygodniu warto byłoby. No ale to jest ważne jak. Wiesz, trzeba to dobrze robić, bo jak ja bym na przykład do ciebie podeszła...
I żeby to było nadal szczere, a nie takie, że wiesz, tak, w to-do liście wyskakuje poniedziałek, 10:00, ej, głask, nie? I ty na kanał firmowy wpadasz, na główny kanał i dziękuję całemu zespołowi za zaangażowanie z okazji poniedziałku.
No to już widzę reakcję tych ludzi. Albo wiesz, albo podchodzisz do kogoś, klepiesz go po ramieniu i fajny jesteś, nie? Fajna robota.
Tak, dobra robota. No, tak trzymaj.
Tak, dobra robota. No właśnie.
Czyli ja to nazywam też... bonus poklepus.
O, bonus poklepus. To kupuję. Wiesz, bo to się odnosi właśnie do tego, jakie my intencje też widzimy i do takich funkcji nagród, bo te nagrody mają funkcję albo sterującą, albo informującą. Jeżeli wykorzystasz tę funkcję informującą, czyli przekażesz jak najwięcej informacji o tym, dlaczego coś było fajne, no to jest też większa szansa na to, że ktoś to kupi. W ogóle, żeby kupić komplement, żeby go przyjąć, a nie odrzucić, żeby nie wywołać oporu, to on musi być oparty na faktach. Czyli konkretna sytuacja, konkretna wypowiedź, jakieś zadanie, efekt i dopiero później fajnie, albo dobra robota, albo jestem z ciebie dumny, albo tak jak tam wiesz, mężczyźni to robią na przykład, żeby to było autentyczne.
A tu już zaczęliśmy jest mówić o feedbacku, o narzędziu właśnie, nie? Jakim jest feedback, nie? Czyli ta informacja zwrotna. To jest
tak,
sztuka
Zaczynamy od tej pozytywnej. Są takie dwa modele, które ja mogę polecić i pierwszy model to jest ten model UF, czyli ja mówię o swoim ustosunkowaniu i fakty właśnie. A drugi model to taki, z którym ja się spotkałam pierwszy raz w życiu, jak byłam w takiej szkole wychowawców, która uczyła właśnie takiego mądrego wychowywania dzieci, prowadzenia, bo teraz słowo wychowywać też to pomidor. A drugi raz spotkałam się, jak kończyłam teraz taki kurs z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. I to jest takie narzędzie, które jest wykorzystywane właśnie w psychoterapii, do budowania zasobów u ludzi. Zresztą świetnie się może sprawdzić właśnie, kiedy ktoś ma syndrom oszusta, kiedy trzeba go wzmocnić. I to jest też takie bazowanie na faktach, czyli kiedy widzę, że coś tam zrobiłeś albo coś powiedziałeś, to uważam, myślę, że potrafisz, no i mówisz, co ta osoba potrafi. Czyli na podstawie tego, co ktoś zrobił, osiągnął, zrealizował, myślisz, jakie ona może mieć cechy, talenty, zasoby, że była w stanie to osiągnąć. Ale żeby nie było tego, wiesz, takiego bullshitu, to naprawdę trzeba to mocno osadzić na faktach i zrobić to tak z wyczuciem. To nie jest łatwe. Wiesz, żeby właśnie nie było takiego odwrotnego efektu.
I to myślę, że warto zacząć jakby się tego uczyć, rozwijać to dopiero, gdy mamy te solidne fundamenty, o których mówiliśmy, żeby nie rzucać się chyba na głęboką wodę i próbować, wiesz, przyswoić, tak jak tu mówisz o różnych modelach, zaczniemy wchodzić, to wdrążyć, to może wyjść bardzo sztucznie i nienaturalnie i to będzie takie rzeczywiście wyuczone, choć pewnych rzeczy no musimy się chyba nauczyć.
No tak, no wiesz co, ja odniosę się do tych fundamentów, bo zaczynanie od pozytywnych informacji zwrotnych buduje fundament. To jest to, czym budujesz fundament. I jasne, że te wszystkie narzędzia, których się wiesz, uczysz na szkoleniach z kompetencji miękkich, wydają się takie mocno kwadratowe, wiesz, jak je wypowiadasz i takie nienaturalne. Natomiast to jest kwestia treningu, ćwiczenia. Po prostu. I wiesz, chodzi o to, żebyś to wyćwiczył tak, żeby to weszło ci w krew, żeby to weszło na ten poziom takiej nieświadomej kompetencji, tego nawyku, automatu, ale to trzeba wtedy powtarzać. No. Mówi się, żeby jakiś nawyk się wyrobił, to przez około miesiąc kilkadziesiąt minut dziennie należy ćwiczyć.
Okej, okay, to ja już wiem, czemu ja mam problemy z wyrobieniem. Bo to zdecydowanie tak nie jest.
Okej. Okay. No i to teraz będę kontynuować te wszystkie rzeczy, od których warto zacząć. I druga rzecz to jest właśnie taka wspierająca informacja zwrotna. No od feedbacku się dużo mówi, prawda? Chyba i w IT też bardzo dużo. Wszyscy wiedzą, że trzeba sobie feedbacku udzielać, przecież to takie oczywiste. Ale rzadko kto to robi właściwie. I ja też dostrzegam taką regułę, że na szkoleniach z liderami, z którymi ja się spotykam, oni mówią, że oni wią, oni już się tego uczyli i o Jezu, nie? Znowu feedback. Ale jak przychodzi do praktyki, to się okazuje, że robią dużo baboli i wywołują nieodpowiednie reakcje w ludziach i się dziwią. No przecież ja przekazałem feedback, a ten ktoś strzelił focha albo wiesz, jeszcze się obraził albo coś tam, że to nie działa, feedback nie działa. No nie działa, jeżeli jest źle przekazany, źle sformułowany, to tak, nie działa.
A jeśli już się tak bardzo postarał i naprawdę zrobił ten feedback zgodnie ze sztuką, a jednak ta druga osoba dalej ma problem z jego odbiorem. Jak jej pomóc?
Wiesz co, my funkcjonujemy w jakimś systemie. organizacja jest systemem, zespół, w którym ludzie pracują, jest systemem. No i wtedy warto się temu systemowi przyjrzeć, bo jeśli pojawiają się w ludziach jakieś emocje, jakiś opór, wiesz, agresja, nie wiem, coś tam się dzieje, nawet jeżeli ten feedback jest dobrze przekazany, to sprawdźmy, co w tym systemie jest nie tak. Na przykład, co z tego, że ja będę przekazywać wspaniałą informację zwrotną, jeżeli na przykład ten ktoś zarabia poniżej rynku? Mhm. No to będzie go silnie demotywowało. Na przykład, nie?
Tak. Czyli tutaj systemowe rozwiązania, trochę to, co się dzieje w organizacji, jeśli gdzieś tam...
Szeroko,
tak. My możemy się starać, możemy być naprawdę dobrymi liderami, ale no nie chcę tutaj jakichś złych powiedzeń używać. Jest takie jedno, które, że z pewnej rzeczy nie ukręcisz po prostu czegoś, więc...
No, to możesz wypipkać później,
tak,
słuchaj.
Tak, no dobrze, to z gówna bata nie ukręcisz, więc... Więc no tak, ale...
Natomiast wiesz co, ja się częściej spotykam z tym, że ludzie tego nie robią, że się boją, albo nie potrafią, albo wiesz, no a co on powie, a ja się obawiam, no bo my jesteśmy takimi kumplami i co jak ja mu zwrócę uwagę na coś tam, no to przecież już na piwo nie pójdziemy, a jeszcze się zdemotywuje, a jak on zareaguje jakoś tam agresywnie, to co ja mu powiem, wiesz... Raczej takie sytuacje, ja przynajmniej z moich doświadczeń, dostrzegam.
Nawet nie tyle, że ludzie, a całe organizacje tego nie robią. W ogóle nie ma takiej kultury wewnątrz firm, mniejszych, większych. W ogóle się nie mówi o feedbacku, nie? Naprawdę, no nie spotkasz tam w ogóle żadnych takich...
No bo brakuje tych fundamentów. I właśnie jak chcesz udzielać informacji zwrotnej, to zaczynaj od tej pozytywnej. Wiesz, najpierw sobie zbuduj te pozytywne relacje, zaufanie, a później zaczynaj korygować. To wtedy masz większą szansę na to, że to zostanie przyjęte. Jest zresztą dużo gotowych modeli na feedback, więc można to poćwiczyć. Także to, co odpowiadając też na twoje pytanie, jakie kompetencje ćwiczyć, to właśnie na przykład takie modele feedbackowe, które ja lubię, te, które bazują na komunikacie ja. Czyli trochę tak jak ten UF, tak? Czyli mówię o faktach, mówię o tym, jakie jest moje ustosunkowanie. Ludzie mają z tym duży kłopot, żeby odróżnić oceny, opinie od faktów, a te oceny i opinie bardzo często wzbudzają właśnie w nas różne emocje, a chodzi tutaj w feedbacku o to, żeby tych emocji nie wzbudzać, żeby to było możliwie jak najbardziej, wiesz, obiektywne, właśnie oparte o to, co widać, co ja zauważyłem, co spostrzegłem. No i ten feedback też warto, żeby był taki wspierający, czyli żeby się zakończył takim pytaniem, no dobra, ale czego ty potrzebujesz, żeby tak się nie działo w przyszłości, wiesz, teraz nie możesz wypipkać, what the fuck, nie? Co się dzieje, że tak się zachowujesz?
Okay.
Czego potrzebujesz, w czym masz problem? Żeby to nie było szukanie winnych, tylko właśnie wspieranie.
Rozumiem. Z takim nakierowaniem trochę na rozwiązanie jakiegoś tak naprawdę problemu. Nie z tobą jako osobą, tylko z tym, co się jakby zadziało.
Tak. Okay. Tak. Bo wiesz, to że ktoś zachowuje się jakoś, że jest na przykład agresywny, albo roszczeniowy, albo marudzi, to nie jest nasz wróg. To jest, to odniosę się do tego, o czym mówiłam, że to jest element systemu, czyli człowiek jest elementem systemu i to jest informacja zwrotna o tym systemie. Coś tam się dzieje i warto się temu przyjrzeć. To jest informacja zwrotna o tym, jak ten człowiek odbiera ten system. Także trochę zmienić narrację.
Oj, czuję, że moglibyśmy o feedbacku i o trudnościach w pracy z ludźmi po prostu rozmawiać jeszcze kolejną, podejrzewam,
tak.
Godzinę, bo to jest, no nie da się upchnąć w tak krótki format, jaki jest jeden odcinek podcastu. Chciałem cię zapytać o grzechy liderów. Czy właśnie ten feedback jest jeden z takich najpoważniejszych grzechów i jaki jeszcze tutaj najczęściej spotykasz w pracy z ludźmi?
Wiesz co, nie wiem, czy najpoważniejszy, ja bym ich jakoś nie hierarchizowała, który jest najpoważniejszy. Jest bardzo częsty, czyli taka tendencja do dawania feedbacku negatywnego, niewłaściwie wypowiedzianego, z oceną, takie nastawienie, a po co ja mam go chwalić? Przecież on wie, że dobrze zrobił. A nie daj Boże, przecież mu się poprzewraca i jeszcze będzie awansu chciał albo podwyżki. Po co ja mam mu to mówić? Czyli takie rezygnowanie z wzmacniania tego, co dobre. Może to też wynika, wiesz, z tego, że właśnie boimy się tego odebrania, że to taki bullshit. Kolejny błąd, o którym już w sumie powiedziałam, to jest takie ignorowanie starań ludzi. Nawet jeżeli ktoś otrzyma od nas negatywną informację zwrotną, bo coś tam zrobił źle, bo się źle zachował, bo coś tam trzeba było skorygować, coś się wydarzyło, to warto później go docenić, że na przykład starał się to poprawić, żeby pojawiła się później pozytywna informacja, bo jeżeli będziemy go do końca gnieść tymi negatywami, to z motywacji może niewiele zostać. To, co jeszcze ja zauważam, to, że liderzy nie reagują od razu na te właśnie jakieś niepożądane zachowania, czyli jakieś marudzenia, jakieś podważanie sensowności różnych zadań, jakieś spadki jakości, zaangażowania.
Na przeczekanie udają, to biorą.
Tak, już zamiatają pod dywan. A może się sam rozwiąże, a może się poprawi, a może on ma zły dzień. Tylko tak a propos koronawirusa, to się tak rozprzestrzenia właśnie jak wirus. Wiesz, ludzie się tym zarażają, to na nich oddziałuje, na cały zespół. I takie sytuacje trzeba wyłapywać od razu, spostrzegać od razu i rozwiązywać. Kolejny taki problem, który ja dostrzegam, z którym jakby zgłaszają się liderzy też, to, że nie potrafią wypośrodkować tego bycia szefem z byciem kumplem i wpadają w takie kolesiostwo. Wiesz, bo ja wierzę w partnerski styl zarządzania, w taki szacunek do siebie, jesteśmy równymi partnerami, mimo że mamy inne stanowisko, ale to partnerstwo to nie jest kolesiostwo, bo właśnie kolesiostwo polega na tym, że ja mojemu kolesiowi to nie będę, wiesz, udzielał informacji zwrotnej negatywnej, nie? No bo przecież jak? Nie? To jest na przykład taka blokada. Nie będę reagował na jakieś grube wykroczenia, na spadki jakości, bo mi głupio, bo przecież co będę koledze zwracał uwagę. To jest taki nagminny błąd i taka trudność w tym znalezieniu tego złotego środka. Co tu jeszcze?
No, a może się już nie doszukuję, bo już wiele
za dużo.
Wiele padło, no po prostu już nie dobijajmy, ale zwróciliśmy chyba uwagę na takie najważniejsze. Nie klasyfikujemy. Jedne takich z najczęstszych, które się pojawiają i rzeczywiście patrząc... No, proszę.
Bo jeszcze muszę, bo się uduszę, wiesz, bo jeszcze chciałam dodać coś, co jest bardzo ważne, a co się pojawia mi za każdym razem. Takie nierozumienie, czym jest motywowanie. Takie właśnie rozkładanie rąk, że ja nie mam narzędzi do tego, żeby motywować, bo mi firma kasy nie dała, bo ja właśnie nie mam tych nagród, premii i nie mam kar i ja nie wiem, co ja mam z tymi ludźmi robić. Niezrozumienie tego, że motywowanie to jest to stwarzanie środowiska, że to jest to dbanie o glebę, to jest ta metafora ogrodnicza, którą ja tak bardzo lubię, nie? Że dbasz o glebę, żeby rośliny wzrastały i że to motywowanie dzieje się każdego dnia. Wiesz, w milionie tych wszystkich gestów, komunikatów, szczegółów, tego wszystkiego, co ty robisz z tymi ludźmi. To jest tak naprawdę motywowanie. Już możesz.
Ja cieszę się, że przeszłaś, bo ja chciałam jakoś pozytywnie właśnie trochę zakończyć na tą rozmowę, żeby nie było, że kończymy na grzechach liderów i jest słabo. Właśnie fajnie, że wskoczyłaś ten temat motywacji, bo chciałem cię zapytać o to, co nas motywuje i od razu tak wrzucę taką małą dygresję albo nie wiem, jak to, taki zarzut, że mam wrażenie, że niektóre firmy swój cały pakiet motywacyjny to wrzucają w ogłoszenie o pracę, gdzie tam jest sekcja benefity, dostaniesz to, to, to i to. I na tym kończy się temat motywacji w pracy, nie? Czyli mamy taki, wiesz, gotowy pakiecik, to jest dla ciebie, dziękujemy. I motywuj się sam i korzystaj z tego. Ale to takie ode mnie.
Znaczy ja się zgodziłam z tym, zgadzam się z tym, że nie tam się inwestuje czas, pieniądze, uwagę, gdzie powinno się inwestować. Że wiesz, te mleka sojowe i dofinansowania i owocki, srocki, to się stało w tej chwili takim takimi czynnikami higieny, czyli pewnym standardem, że raczej jak tego nie ma, z racji tego, że w innych organizacjach jest, no to wtedy możemy jakąś ewentualną demotywację odczuwać, tak? Natomiast jeżeli to jest, to wcale nie wpływa na naszą motywację. Zresztą jest takie ciekawe badanie, Sedlak i Sedlak zrobiło to badanie w 2016 roku, właśnie dotyczące specjalistów IT. Wyniki pokazują, co motywuje specjalistów IT. No i tam oni między innymi mają taki wniosek, że jest słaby zwrot z inwestycji, wiesz, że mimo takich dużych nakładów na IT, to ludzie deklarują podobny stopień zaangażowania, a nawet jeżeli są w ogóle bardziej zadowoleni niż reszta grup społecznych, zawodowych, to się nie przekłada na mniejszą chęć zmiany pracy. I moim zdaniem właśnie przyczyna leży w tym, że się inwestuje nie tam, gdzie trzeba. No i to, co wyszło z tych badań, to jest w ogóle niesamowite, że tam były takie cztery czynniki, czyli że niezadowalające możliwości rozwoju, specjaliści IT potrzebują stałego rozwoju umiejętności, informacji zwrotnej, awansu, później niski poziom autonomii w pracy, czyli chcą dużej swobody, chcą wdrażać swoje pomysły w życie, chcą podejmować decyzje, które mają wpływ na kształt produktu, niezadowolenie z wynagrodzenia, to też taki powód. Natomiast co jest ważne, to, że tutaj ludzie potrzebują takiego poczucia sprawiedliwości. Czyli jeśli ja pracuję w danej organizacji i ja widzę, że ja robię to samo i zarabiam tyle, a kolega robi to samo i zarabia więcej, no to budzi moje poczucie niesprawiedliwości. Albo jeżeli ja robię coś tam, a w firmie obok ktoś robi to samo i zarabia więcej, no to ja zaczynam się tutaj wiercić, nie? Że coś tam jest nie tak.
Tak.
I ostatni czynnik, który wyszedł, to takie subiektywne odczucia w stosunku do firmy, do treści pracy, czyli czy ja jestem dumny z tego, że pracuję w tej organizacji, czy ja się identyfikuję z celami, wartościami firmy, czy ja czuję flow. I do czego ja zmierzam? Bo te badania tak naprawdę, one pokazują, one potwierdzają po raz kolejny to, na czym ja bazuję, kiedy myślę o motywacji, to są te badania Desiego i Ryana, nie? Czyli to są te trzy czynniki, trzy potrzeby psychologiczne. Bo zobacz, tak naprawdę to, co wyszło z tych badań odnośnie specjalistów IT, to są trzy potrzeby psychologiczne, czyli ta potrzeba kompetencji, potrzeba relacji, sensu i potrzeba autonomii. I tutaj powinna być uwaga. Właśnie w kształtowanie takiego środowiska, które zaspokoi te potrzeby.
Anita, to był bardzo pozytywny akcent na sam koniec naszej rozmowy.
Ja się
cieszę, że tak właśnie tym aspektem motywacji na sam koniec jeszcze zaskoczyliśmy naszych słuchaczy. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Za przyjęcie zaproszenia.
Bardzo proszę, nie zastanawiałam się za długo, wiesz, teraz jestem bardzo spragniona kontaktów społecznych. Także
nie zapytałam
to dla mnie
na początku,
była ogromna
przyjemność. Jak sobie radzisz w tym takim szczególnym okresie, który nas zaskoczył właśnie w związku z COVID.
Dostosowuję się.
Okej.
Jestem, wiesz co, w psychologii, psychoterapii mówimy, jestem w procesie, więc jestem w procesie przystosowywania się.
Wow, to ja kupuję to od ciebie wtedy. Tobie sprzedaję bonus poklepus, a ja biorę, jestem w procesie.
Dobrze. Okay.
Dzięki ci jeszcze raz za tą rozmowę.
Bardzo ci dziękuję.
Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.
Cześć.